czasie rekolekcji mówimy o miłosierdziu. Wczoraj było parę słów na temat nędzy człowieka, grzechu, biedy, na temat różnych sposobów reakcji z nią. Dzisiaj chcemy zadać pytanie, jak Pan Bóg radzi sobie z nędzą, biedą i grzechem ludzkim? Jak wygląda Boże miłosierdzie? Pozwólcie na 7 myśli. Najpierw uderza w Biblii to, że Pan Bóg bardzo ceni sobie ludzi biednych, ubogich, nędznych, opuszczonych. Jak refren powtarza się jakieś takie przekonanie, że tam, gdzie ludzie opuszczą człowieka, tam, gdzie ludzie gardzą człowiekiem, tam, gdzie ludzie poniżają człowiekiem, tam zawsze Pan Bóg stoi w obronie tego opuszczonego, pogardzanego i deptanego przez innych. Jest taka piękna scena w Ewangelii Marka w 5 rozdziale, kiedy Pan Jezus z uczniami przepływa na drugą stronę jezioru Galilejskiego. Wychodzi z łodzi, wyskakuje z grobowców człowiek opętany, zaczyna krzyczeć w niebogłosy i Jezus tego człowieka uzdrawia. Człowiek, który był kuty łańcuchami, ale te łańcuchy rozrywał, który żył poza miastem, bo się go ludzie bali, który był wyrzutkiem społecznym i nawet opętanym przez złe duchy, co robi Jezus? Jezus uzdrawia tego człowieka, ale w przedziwny sposób. To znaczy uzdrawia go tak, że pozwala, żeby te złe duchy wyszły z niego i weszły w świnie. I opowiada ewangelista Marek, że trzoda świń, około 2000, ruszyła pędem po urwistym zboczu i wszystkie się potopiły. Pamiętam jeszcze w liceum, jak nie rozumiałem tego fragmentu i sobie zadawałem pytanie, Panie Boże, ale dlaczego Ty zmarnowałeś świnie? Pochodzę z wioski, chowaliśmy świnie, zawsze zabijaliśmy na święta, strasznie lubiłem kiełbasę swojską. Sobie pomyślałem, Boże, ile to byłoby kiełbas, 2000 świnie. Potem zacząłem liczyć, ile kosztuje świnia, 500 zł. 500 zł razy 2000, ile to jest? No, 1 000 000 zł. Pan Jezus utopił 1 000 000 zł, po co? Dopiero potem przyszło zrozumienie, że Jezus uzdrawia tego człowieka taką dziwną, można powiedzieć, metodą, żeby pokazać ludziom, że dla niego człowiek poganin, niewierzący, człowiek opętany, człowiek, który jest marginesem społecznym, że dla niego ten człowiek jest warty życia przynajmniej 2000 świń, że jest warty przynajmniej 1 000 000 zł. I każdy ojciec, każda matka, która ma swoje dzieci, które chorują, to on rozumie doskonale, że jesteśmy w stanie nieraz cały majątek poświęcić, żeby dziecko było tylko zdrowe. Jezus pokazuje, ja jestem w stanie poświęcić bardzo wiele, żeby moje dziecko było zdrowe. Co więcej, to jeszcze mało, to była zapowiedź tego, co się stanie na krzyżu. Święty Piotr w pierwszym swoim liście opisze później, w pierwszym rozdziale, takimi słowami: Chrystus wykupił nas nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią swoją. Jaka w tym jest głęboka myśl? Nie tylko taka, że Pan Bóg nas kocha, ale jeśli Pan Bóg płaci za nas cenę krwi swojego Syna, to znaczy, że my musimy być tak ważni, jak ważna jest krew Jezusa Chrystusa. Jeśli idziesz do sklepu i płacisz za chleb 3 zł, to mówisz tak, chleb jest wart 3 zł. Ale jeśli pójdziesz do sklepu i usłyszysz, że chleb kosztuje 1 000 000 zł, to zaczniesz się zastanawiać, czy Pani zgłupiała, czy coś jest w chlebie. Święty Piotr mówi, ludzie kochani, jesteście tak cenni, że Bóg zapłacił za was niesamowitą cenę. Cenę życia swojego Syna, żeby was kupić, żeby was odkupić. I święty Paweł, żeby już przyłożyć kropkę nad i, mówi, ludzie kochani, Chrystus umarł za nas nie wtedy, kiedy byliśmy święci. W liście do Rzymian w 5 rozdziale tłumaczy, że Chrystus umarł za nas wtedy, kiedy byliśmy grzesznikami. Co to znaczy? Że wtedy, kiedy jesteś nędzny, wtedy, kiedy jesteś pogardzany, wtedy, kiedy jesteś nikim, kiedy popełniasz największe grzechy i tobie się wydaje, że jesteś zerem, Pan Bóg mówi, dziecko drogie, jesteś tak dla mnie ważne, że oddam życie za ciebie, żebyś ty mógł żyć wiecznie. Gdyby postawić przed naszą świątynię piękną, postawić człowieka grzesznego, człowieka leżącego, nie wiem, pijanego, narkotyka, człowieka, którego traktujemy nie wiadomo jak źle, ostatniego wyrzutka społecznego, gdyby postawić przed ten Kościół i gdyby Chrystus powiedział: ludzie kochani, jedyny sposób, żeby ten człowiek został zbawiony, to jest wysadzić ten Kościół w powietrze. To nie ma żadnych wątpliwości dla Ewangelii, że człowiek, nawet najbardziej pogardzany, jest o wiele bardziej ważny niż cały ten Kościół. Gdzie są piękne, starożytne świątynie Kapadocji? Gdzie są bazyliki Ziemi Świętej? Gdzie są kościoły północnej Afryki? Przepiękne kościoły, wszystkie leżą w ruinach. Gruzy po nich zostały, a ludzie, którzy żebrali przed tymi kościołami, dzisiaj cieszą się życiem wiecznym w niebie. Dlatego ja nie mogę mówić, że ja jestem nic warta, bo jestem stara. Ja jestem nic warty, bo jestem chory. Ja jestem nic warty, bo o mnie zapomnieli. Ja jestem do niczego, bo jestem grzesznikiem. Nie mogę tak mówić. Po tym, co się stało w Ewangelii, po tym, co Bóg zrobił ze swoim Synem, każdy człowiek jest dla Niego tak ważny, że On wszystko dla Niego zrobi, żeby On miał życie wieczne, żeby On był zbawiony, żeby On z tej nędzy był wyprowadzony. Pierwsza prawda, którą Bóg chce powiedzieć o miłosierdziu. Pierwsza prawda brzmi: człowieku, jesteś drogi w moich oczach. Nie daj się temu, co mówi świat, że jesteś nieważny, bo nie masz pieniędzy. Nie daj się temu, co mówią ludzie, że nie jesteś ważny, bo nie masz zdrowia. Nie daj się temu, co mówi nawet rodzina, że jesteś nikomu niepotrzebny. Nie daj się temu, bo to jest nieprawda. Im jesteś starszy, im jesteś bardziej chory, im jesteś bardziej odrzucony, jesteś bliżej nieba, gdzie Bóg czeka na ciebie. Jesteś bliżej serca Jezusowego, które zawsze jest blisko ludzi, którzy są opuszczeni. Bóg jest miłosierny. To znaczy nigdy, przenigdy nie będzie traktował człowieka jako kogoś, kto jest mało warty. Jak się urodziłeś, to jesteś tak cenny, że dla ciebie Bóg jest w stanie oddać swoje życie. Druga prawda o Bożym miłosierdziu. Pan Bóg koncentruje się na tym, co jest dobre. Znowu, zwłaszcza w Ewangelii, jest taka seria scen, które zaskakują nas tym, nie tylko nas, ale i faryzeuszów zaskakiwały, jak Jezus podchodzi do grzeszników. Kiedy spotyka się z Samarytanką, on wie, że ona miała 5 mężów, że teraz mieszka z mężczyzną, który nie jest jej mężem. On nawet jej to mówi, ale on jej tego nie wypomina. On nie mówi, że ja nie będę prosił o wodę od kobiety, która popełnia grzech ciężki. Okazuje się, że nawet, że ta kobieta staje się potem pośredniczką zbawienia dla tego miasta. Ale on się nie mści na niej, czy nie śmieje się z niej, że ona jest grzesznicą. Kiedy innym razem był w domu Szymona Trędowatego, przychodzi kobieta grzesznica, prostytutka byśmy powiedzieli, rozbija flakonik olejku tak drogiego, że kosztował 300 denarów, dzisiaj by to było 20-30 tysięcy złotych, taki drugi olejek, i Jezus nie mówi do niej: po co to wylewasz na moje nogi? Przecież te pieniądze są z prostytutstwa, z prostytucji. To ja teraz będę pozwalał się obmywać nogami z powodu grzechów ludzkich? Uciekaj mi stąd. To samo z dobrym łotrem na krzyżu. Kiedy on mówi do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju, Jezus mu nie wypomina, nie mówi: chłopie, całe życie się łotrzyłeś, byłeś złym człowiekiem, dokuczałeś innym, a teraz mnie prosisz o łaskę? Jezus mógłby wypomnieć grzesznikom ich grzechy, bo zna te grzechy. Ale jest coś takiego, że Jezus stara się chwycić tego, co jest dobre. Jest taka stara, bardzo dobra zasada w życiu duchowym, że która porównuje życie naszej grzechy do obrusu podziurawionego. Jak masz obrus podziurawiony z dużymi dziurami i chcesz ten obrus podnieść ze stołu, to za co chwytasz? Za dziury czy za to, co jest całe? Jak będziesz chwytał za dziury, to nigdy go nie podniesiesz. Jak chcesz podnieść człowieka, to go nie chwytaj za dziury. Nie czepiaj się tylko ciągle tego, co on złe robi. Co mu to pomogło? Chwyć się tego, co dobre. Zobacz nim to, co dobre. A nie ma człowieka, w którym nie ma rzeczy dobrych. Nawet od alkoholika można się uczyć tego, jak on bardzo walczy o to, żeby mieć swoje. My nawet tak o adorację nie walczymy, ani o modlitwę, jak on walczy o alkohol. Nawet od prostytutki można się uczyć otwartości na drugiego człowieka, bo ona jest na wszystkich otwarta, a my przed wieloma ludźmi zamykamy drzwi. Od każdego się można uczyć, nawet zaradności od złodzieja. Bo człowiek się nawet tak do mszy świętej nie umie przygotować, jak on się przygotuje do napadu na Pana. Od każdego można się nauczyć, mówił sługa Boży Jerzy Ciesielski, który spoczywa w kolegiacie świętej Anny, że nie ma człowieka, od którego by się można, nie można czegoś nauczyć i nie ma człowieka, który by nie mógł nauczyć. Zawsze się można doczepić do złego, bo każdy z nas jest grzesznikiem. Nawet do Pana Jezusa się doczepili i go zabili, chociaż był niewinny. Jak się chcesz doczepiać, to się doczepisz. Ale po co być pijawką? Bóg pokazuje, miłosierdzie polega na tym, że się koncentruje na tym, co dobre. Staram się uchwycić tego, co dobre. W ten sposób pomagam ludziom, którzy są zniszczeni przez to, co nędzne, biedne i grzeszne. Trzecia sprawa. Trzecia prawda o Bożym miłosierdziu. Pan Bóg jest w stanie pomóc w każdej sytuacji. Ja wiem, że ludzie w to nie wierzą, ale Pan Bóg jest w stanie pomóc w każdej, naprawdę w każdej sytuacji. I cała Biblia jest niczym innym tylko pokazywaniem historii, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. On potrafi wyprowadzić mały naród z niewoli egipskiej. On potrafi wskrzesić nawet z umarłych, jak Łazarza, czy córkę Naira, czy syna wdowy z Nain. On potrafi uleczyć ślepego, paralityka. On potrafi po prostu wszystko. Bóg w swoim miłosierdziu jest w stanie podnieść człowieka z każdej, absolutnie z każdej nędzy. Rok 2008. Jestem na studiach w Jerozolimie jeszcze. Przeżywam najgorszy okres w moim życiu. Jestem 10 lat księdzem. 35 lat mam życia, ale przechodzę tak trudny okres, że proszę Pana Boga o śmierć. Myślę o samobójstwie. Nie mam na to odwagi. Jedyne, co pragnę, to tylko, żeby skończyć to życie. Rozmawiam z ludźmi, modlę się, nic nie pomaga. Pojechałem w lipcu do Anglii na zastępstwo do Leicester. 17 lipca odprawiam mszę świętą. Po mszy świętej wystawiam Najświętszy Sakrament i mówię, Panie Boże, był tam taki zwyczaj całodziennej adoracji, mówię, Panie Boże, ja nie ruszę się z kościoła, dopóki mi nie pomożesz. Minęła 10, 11, 12, 13, gdzieś koło 15, 16 godziny. Stało się coś takiego, co trudno opisać, jakby ci ktoś plecak 20-kilogramowy ściągnął z pleców. Jakby światło się otworzyło z nieba. Jakby po prostu weszło życie w duszę człowieka, która już była całkowicie obumarła. Jakby Pan Bóg otworzył niebo i powiedział, Wojtek, jestem, nie martw się. Wystarczyło się pomodlić 6 godzin. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wyjdź z kościoła, popatrz na słońce, popatrz na księżyc. Czy was to nie dziwi, że one nie spadają? Jeśli Bóg potrafił stworzyć świat cały, jeśli to wszystko jest tak poukładane, że to chodzi jak w zegarku, to czy dla Boga jest coś niemożliwego? Nie ma niemożliwego. Mogę wszystko w życiu stracić. Mogę stracić pieniądze, mogę stracić rodzinę, mogę stracić pracę, mogę stracić zdrowie, ale nie mogę stracić wiary w to, że dla Boga nie ma takiej nędzy, z której by mnie On nie mógł wyprowadzić. To nie jest tak, że my przyjdziemy do nieba i Pan Bóg powie, no wiesz co, kochanie, no ja chciałem, żebyś długo żył, no ale niestety trafiłaś na takiego lekarza, że się nie dało nic zrobić. No to byłoby straszne, że no ja chciałem, żebyś to po prostu miał inaczej, ale no co ja zrobię, jak tak moi ludzie robili na ziemi? To jest absolutnie niemożliwe. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. I to jest niesamowicie, znowu mocna prawda o miłosierdziu. Tak, jestem nieraz nędzny, jestem nieraz grzeszny, ale wiem, że On może. Ja mogę nie móc, ale On wszystko może. Czwarta prawda. Pan Bóg czasami człowieka wystawia na próbę, albo mówiąc inaczej, Pan Bóg człowieka czasami karci. I to też jest miłosierdzie. To jest niesamowity moment w Księdze Rodzaju, 22 rozdziale, kiedy Pan Bóg każe Abrahamowi zabić swojego syna Izaaka, złożyć w ofierze. Jest bardzo trudny moment, kiedy Pan Bóg zabiera dzieci Hiobowi, zabiera jego majątek. Jest bardzo trudne wtedy, kiedy Pan Bóg zabiera swój naród wybrany do niewoli babilońskiej i pozwala na zniszczenie świątyni, chociaż powiedział im, że ich nie opuści. Jest bardzo trudny moment, kiedy Pan Bóg pozwala na zabicie swojego syna. Jezus umiera na krzyżu, mówi, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jest bardzo wiele takich trudnych momentów, kiedy wydaje się, że to wszystko nie ma sensu. Że to wszystko nie ma sensu. Pan Bóg pokazuje w historii zbawienia, że ja czasami dopuszczam cierpienie, czasami karcę cię, to jest kwestia słów, jakie używamy, ale to, co mówi list Apokalipsy, to, co mówi Apokalipsa, Bóg, kogo miłuje, tego karci. Jeśli cię miłuje, tego karci. My nie rozumiemy, buntujemy się, nie jesteśmy zadowoleni, jak małe dzieci, które nie chcą być zdrowowane przez rodziców. Ale Bóg pokazuje przez to, człowieku, pomyśl sobie spokojnie. Czasami jest taka choroba, że ty musisz przejść operację. Czasami jest taki ząb, że się musi go wyrwać. Czasami jest taka ręka, że się musi ją odciąć dla twojego dobra. Wierzę gorąco w to. Naprawdę wierzę gorąco w to, że każde dziecko, które umiera, każdy niepełnosprawny, który się rodzi, każdy człowiek, który nawet poszedł do Oświęcimia i każdy człowiek, który ma życie nędzne i grzeszne, że to życie może komuś pomóc, że to ma sens, że to może mieć sens. Że gdyby nie miało sensu, to wiara w ogóle nie ma sensu. Bóg nie jest potrzebny, a moje kapłaństwo jest bez sensu. I jest idiotyzmem. Gdyby nie było nieba, rzeczywiście życie na ziemi byłoby głupotą. Byłoby absurdem i byłoby, można powiedzieć, niemiłosierne. Ale w perspektywie nieba wiem, że jeżeli Pan Bóg zabierze nawet dziecko, zabierze męża, nawet da tą chorobę, to komuś pomoże. To jest wyraz miłosierdzia. Jeżeli ja wszystko robię, żeby nie było nędzy, biedy i grzechu, jeżeli ja wszystko robię, żeby nie było choroby, żeby nie było nieszczęścia, a jeśli pomimo tego wszystko przychodzi, to ja wiem, że Bóg może mnie przeprowadzić przez ten krzyż, tak jak przeprowadził swojego syna. Żaden krzyż nie zabije człowieka tak, żeby człowiek nie mógł zmartwychwstać. Żaden. Dlatego trzeba się trzymać bardzo mocno Pana Boga, tej wiary w to, że Boże, wiem, że na mnie dopuściłeś. Wiem, że się denerwuję. Bluzgam na Ciebie i się złoszczę. Ale nie chcę stracić wiary w to, że to też jest miłosierdzie. Czasem wobec nędzy, biedy ludzkiej trzeba zastosować środek taki, który jest niezrozumiały czy bolesny, ale wiem, że pomaga. I po śmierci dopiero się okaże, jak bardzo Twoja choroba, jak bardzo Twoje nieszczęście pomogło Tobie, Twoim bliskim, jeszcze innym. Jak bardzo to wszystkim pomogło. Ileż nam zostało do śmierci? Przecież przeleci. Kolejna sprawa. A jeszcze mi się przypomniał, bo 2 lata temu zmarł ksiądz emeryt w mojej rodzinnej miejscowości, w Mizernej. I na jego pogrzebie przemawiał sołtys z jednej z wioski podhalańskiej. I on mówi tak, że kiedy umarło mi dziecko, poszedłem do księdza Mieczysława i mówię mu o tym, że no tragedia stała się i że nie, tego nie rozumiem. I on mi wtedy powiedział tylko jedno zdanie. Stało się tak, bo Cię Pan Bóg kocha. I mówi ten pan, myślałem, że zabiję księdza proboszcza. Przez 3 miesiące się nie odzywałem do niego. Ale mówi, minęły lata, ja zrozumiałem, że on rzeczywiście miał rację. Jak się nie przeżyje, to się nie zrozumie. Bo to nie jest kwestia intelektu, ale przeżycia. Natomiast jedno jest pewne, że krzyż również jest wyrazem, może być wyrazem miłosierdzia Bożego. Kolejna sprawa, w jaki sposób Pan Bóg jest miłosierny, jak On reaguje na nędzę, biedę i grzech. Kolejny sposób to jest, Pan Bóg odpuszcza grzechy. Znowu Pismo Święte świetnie pokazuje, że nie ma takiego grzechu na świecie, którego by Pan Bóg nie mógł odpuścić. Nie dlatego, żebyśmy grzeszyli, bo Pan Bóg wszystko odpuści, ale dlatego, żebyśmy nie wpadli w taką niewiarę, że po prostu, ja już takie grzechy popełniłem, że na pewno Pan Bóg mnie odrzuci. Absolutnie to jest nieprawda. Co więcej, Pismo Święte używa bardzo wielu takich różnych wyrażeń, żeby powiedzieć ludziom, że Pan Bóg grzech odpuszcza. Mówi się na przykład, że Pan Bóg grzechy wymazuje. Tak jak gąbką na tablicy, już tych grzechów nie ma. Że Pan Bóg grzechy rzuca w głębokości morskie. One są tak głęboko, że nikt się nimi nie przejmuje. Po prostu ich nie widać. Że Pan Bóg zakrywa grzechy. Jak zakrywa, to one już nie przeszkadzają. Czy można spokojnie funkcjonować. Używa się różnych sformułowań po to, żeby powiedzieć, człowieku, jak ci Pan Bóg odpuści grzechy, to tych grzechów nie masz. I to jest fenomen spowiedzi, że jak ja idę do spowiedzi, to tych grzechów nie mam. To tak jakbym poszedł do banku, mam 100 tysięcy złotych kredytu i bank mi powiedział, nie masz długu. Ale to wystarczyło tylko poprosić, żeby mnie miało, no wystarczyło. Ja, to niemożliwe, to musi być jakiś trik, no.
Nie, tu nie ma triku, tu jest prawda. Ja ci odpuszczam wszystkie twoje grzechy.
Znowu na krzyżu. Jezus mówi bardzo absurdalne zdanie: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Do tego stopnia absurdalne, że wiecie, że Pismo Święte nie zostało napisane na komputerze ani na maszynie. Ludzie napisali ręcznie, ewangelista, potem przepisywali. I ci, którzy przepisywali, tak nie chcieli uwierzyć w to zdanie Jezusa, że niektórzy je zmieniali. W niektórych rękopisach mamy: Ojcze, przebacz im, o ile to możliwe, nie? Albo: Ojcze, nie przebacza im. Albo w ogóle wykreślone jest to zdanie, że Jezus nic nie powiedział na krzyżu, bo nie chciało się im uwierzyć, że Jezus mógł wybaczyć ludziom, czy prosić o wybaczenie ludziom, zanim oni go poprosili o wybaczenie. Bóg wybacza, można powiedzieć, zanim nawet ty wyznajesz grzechy. On jest gotowy na wybaczenia. On ma otwarte ramiona, zanim ty polecisz do Niego. Dlatego nie bój się iść do Niego. Nie bój się, że popełniłeś taki grzech, że o Panu powie: nie, nie, absolutnie, z tym to ja nie dam załatwić, to idź do diabła. Nie da się absolutnie czegoś takiego. Bóg jest wszechmogący również w tym, że każdy, nawet najcięższy grzech, Bóg jest w stanie odpuścić. To jest bardzo ważne, bo w wielu wypadkach nędza ludzka polega na tym, że człowiek się tak zatnie, że boi się pójść do spowiedzi, że boi się wyznać grzechu, że boi się po prostu, bo wydaje mu się, że nie, na tym polega doskonała miłość Ojca, że do Niego możesz przyjść z najgorszym świstem, bo wie, że On ci wybaczy. Bóg jest miłosierny również przez to, że umarł za nas na krzyżu. I często się o tym mówi, ale wydaje mi się, że my chyba nie do końca rozumiemy, co się stało na krzyżu. Że my bardzo przypominamy religię Starego Testamentu. W Starym Testamencie zasada była bardzo prosta. Jest 10 przykazań Bożych, są inne przykazania. Jeżeli będziesz wypełniał te przykazania, no to będziesz błogosławiony. No to będzie ci się dobrze powodziło. A jak nie będziesz wypełniał, to będzie źle. Trzeba było sobie zasłużyć. Jezus pokazuje inaczej: nie da się zasłużyć, bo każdy jest grzesznikiem, nie da się zasłużyć, dlatego co ja zasłużę za was wszystkich? Ja oddam swoje życie, wykupię was z niewoli grzechu, żebyście mogli nie tylko żyć na tym świecie zbawieni, ale żebyście po śmierci mieli niebo. Nie ma tak w Starym Testamencie mocno jak w Nowym właśnie wiary w to, że jest życie wieczne, że jest wiele mieszkań w niebie, że Bóg nam przygotował świat, w którym nie ma nędzy, w którym nie ma biedy, w którym nie ma grzechu. My trochę żyjemy jak ludzie Starego Testamentu i myślimy, że trzeba zasłużyć na niebo, że trzeba zasłużyć... Nie, absolutnie. Nie wiem, jak to porównać. Może tak jak z mieszkaniem. W Starym Testamencie było takie myślenie, że musisz wziąć kredyt na mieszkanie i jak spłacisz, no to będziesz miał mieszkanie. Nowy Testament mówi: masz mieszkanie, masz niebo. Każdy z nas, który jest tutaj, będzie w niebie, nie ma problemu. Tylko trzeba do niego wejść. A tu ja naprawdę nie muszę płacić? A tu ja naprawdę nie muszę pracować? No nie musisz. Ale czy ja do niego nie wchodzę, bo na razie nie mam czasu, to sobie pobiegam po polu. A skoro mam, no to... Nie wiem, gdzie jest w nas problem, ale nie wiem, jak to tłumaczyć sobie też innym, żebyśmy się ucieszyli, że my jesteśmy zbawieni, że my mamy mieszkanie w niebie, że z każdą sekundą zbliżamy się do świata, kiedy nie będzie łez, ani nie będzie krzyku, ani płaczu, ani nędzy. I w tym sensie można zazdrościć ludziom starszym, czy można nawet zazdrościć ludziom umierającym, że nikt nie jest tak blisko nieba, jak wy jesteście. Trudno się to mówi, trudno to rozumieć, ale przecież Bóg nie po to zmartwychwstał, żeby żyć w nędzy. Śmierć Jezusa na krzyżu, każde moje spojrzenie na krzyż przypomina mi o tej prawdzie, że Bóg jest miłosierny, bo nas odkupił z niewoli szatana, dał nam niebo, zostawił nam drogę. Jesteśmy już odkupieni. I ostatnie słowo. Bóg jest miłosierny również przez to, że zostawia wolność. To jest bardzo przerawa i trudna też tajemnica. Dlaczego Jezus nigdy, przenigdy w Ewangelii nie pomaga ludziom, którzy tego nie chcą? Dlaczego wiele razy zadaje pytanie: co chcesz, żebym ci uczynił? Dlaczego nawet choremu człowiekowi po 30 paru latach zadaje pytanie: czy chcesz stać się zdrowym? Dlaczego kiedy Judasz chce zdradzić Jezusa i Jezus o tym wie, Jezus nie zamyka drzwi? Nie bierze go na bok, nie mówi do niego: Judaszu, jak mnie zdradzisz, to się powiesisz. Dlaczego go nie straszy piekłem? Dlaczego go nie przepłaca? Zapłaćcie mu 50 srebrników. Po co ma zarabiać 30 od starszyzny? Jezus mówi do niego, co masz czynić, czyni prędzej. Jest jakaś taka bardzo dziwna tajemnica miłosierdzia, które mówi, dziecko kochane, ja jako ojciec mam zawsze otwarte ramiona, ale nie pójdę za tobą, jeśli ty uciekniesz do tego obcego kraju jako syn marnotrawny. Nie będę się wtrącał do twojego życia, pozwolę ci grzeszyć. Tajemnica absurdalna, która jest wyrażona najbardziej w słowie piekło. Do tego stopnia jestem miłosierny, że pozwolę ci na to, żebyś ty siebie zniszczył. Bo nie można kochać nie w wolności. Nie można kochać zmuszając. Nie można wtrącać się, bo człowiek nie jest przedmiotem. I może dlatego, kiedy patrzymy na nasze życie, czy na życie naszych bliskich i nie rozumiemy, dlaczego Pan Bóg nie działa, może dlatego, że właśnie trzeba sobie przypomnieć tę prawdę o Bożym miłosierdziu, że ja wszystkim pomogę i wszystko mogę zrobić, ale jedyne, co chcę od ciebie, człowieku, żebyś ty chciał, żebyś ty chociaż troszeczkę wyraził pragnienie, że tobie zależy. Bo pomoc okazana ludziom, którym nie zależy, jest pomocą nadaremną. Jaką tą pomocą jest? Powiemy sobie jeszcze na ten temat jutro.